Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu, odcinek Błędy Przedsiębiorców.
Sam jesteś błędem!
Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to nowy odcinek programu Biznes 2.0, w którym rozmawiamy o tym, jak mieć w uproszczeniu więcej pieniędzy, jak mniej wydawać, więcej zarabiać i po prostu lepiej żyć. Wielu z Was, którzy oglądacie ten program, jest przedsiębiorcami, prowadzicie swoje firmy albo prowadziliście i chwilowo nie prowadzicie, albo zastanawiacie się, żeby prowadzić w przyszłości. No i w związku z tym warto by było przeanalizować klasyczne błędy przedsiębiorców. Mam dziś dla Was 18 błędów. Większość z nich udało mi się oczywiście skutecznie popełnić, ale też pracując od lat z przedsiębiorcami, między innymi na takich zamkniętych mentoringach, gdzie rozmawiamy z ludźmi z przeróżnych, mniejszych, większych i średnich firm, te błędy się ciągle powtarzają. To jest po prostu klasyka gatunku. Oznacza to, że każdy z Was, niezależnie czy firmę prowadzi, czy chce ją prowadzić, jest narażony na co najmniej większość z tych błędów. I dzisiaj będziemy chcieli coś na to poradzić, no bo oczywiście ludzie dzielą się na trzy grupy. Jedni to są ci, którzy na błędach się nie uczą nigdy, no bo po co? No nie, można 16 razy popełniać ten sam błąd. Druga grupa to są ci, którzy potrzebują się uczyć na swoich błędach. Ja niestety większość życia spędziłem w tej grupie. No i trzecia to jest ta, która jest na tyle oświecona mentalnie, że jest w stanie uczyć się na cudzych błędach. I myślę, że zwłaszcza dla tej grupy ten odcinek jest jak znalazł, ponieważ można będzie się nauczyć na błędach moich i innych przedsiębiorców, z którymi miałem styczność i których błędy analizowałem. Więc jedziemy z tym koksem, ale na początku jeszcze informacja organizacyjna. Pod tym nagraniem znajdziesz linka i tam możesz zapisać się na live'a. Bezpłatnego live'a, którego poprowadzę już bardzo, bardzo niedługo, a to kiedy, to się dowiesz pod tym linkiem właśnie, pod tym nagraniem. Tam możesz zarezerwować swoje miejsce i tam będziemy omawiać bardzo, bardzo ważną kwestię, ponieważ będziemy brać ludzi sukcesu, którzy byli gośćmi mojego programu Expert Bentleyu i analizować ich model, czyli zastanawiać się, co oni takiego robią dokładnie, jakie są ich przekonania, wartości, zachowania, co oni robią, czego nie robią, czego unikają i tak dalej, czym się kierują, czyli co tak naprawdę jest tym elementem różniącym ich od tych, którzy tego sukcesu nie mają, bo to jest bardzo często takie nienamacalne, trudne, tego się długo szuka i myślę, że z racji tego, że od lat zajmuję się w zasadzie głównie szukaniem tego typu rzeczy, to też myślę, że mam się czym podzielić. Dlatego też zerknij poniżej, tam zobaczysz też, jak wejdziesz pod tego linka, to zobaczysz, kogo będziemy analizować na najbliższym live'ie i naprawdę będzie power. Także zapraszam Cię już teraz. No i dobra, jedziemy. Pierwszy klasyczny błąd przedsiębiorców, większości przedsiębiorców, to jest JDG, czyli jednoosobowa działalność gospodarcza. O tym miałem osobny odcinek, o tym mówię bardzo często. Nie mówię, że to jest zawsze błąd, że ktoś prowadzi działalność w formie jednoosobowej działalności, bo są takie działalności, gdzie skala ryzyka jest mała. Ktoś co do zasady na przykład nie bierze kredytów, leasingów, nie zadłuża się, a do tego ma taką działalność, gdzie dostać jakieś duże kary, chyba że z ryżem, słabe, dostać jakieś duże kary urzędowe na przykład, to jest rzecz nieprawdopodobna. Czyli no ktoś, powiedzmy, jest rehabilitantem, no i przyjmuje klientów, przychodzą, płacą. Wszystko jest takie proste, takie oczywiste. I dla takiej osoby faktycznie jakaś spółka z o.o. pod kątem bezpieczeństwa w zasadzie niewiele zmienia. Chyba że ta osoba ma jeszcze swój jakiś majątek prywatny, to warto to zawsze rozdzielić. Natomiast co do zasady, w większości przypadków prowadzenie JDG jest bardziej ryzykowne i zazwyczaj jest też droższe. Ponieważ za JDG się płaci może mniej za księgowość, ale płaci się więcej za ZUS, ponieważ się płaci ZUS. A płacenie ZUS-u to jest trochę bezsensowny pomysł.
I dochodowy.
Słucham? I dochodowy oczywiście, tak, bo jeszcze dochodówka 19 bodajże czy 18% w JDG, jakiś absurd. Jak można by płacić 9% CIT-u? Od razu odpowiadam na pytanie, to może spółka komandytowa? Odpowiadam nie. Spółka z o.o. to jest w tym momencie dla prawie każdego przedsiębiorcy najlepsza możliwa forma prowadzenia firmy. Ludzie się boją jakiegoś ducha z szafy, że a bo to jest trudne, bo skomplikowana księgowość, bo to, bo tamto, bo siam, to ble, ble, ble. Idź, pogadaj z księgową, zastanów się, jak masz taką księgową, która ci mówi, że to straszne, to widocznie trzeba zmienić księgową i tyle, i wybrać taką, która powie, no robimy, no i to w dobrej cenie. i już. Więc to jest klasyczny błąd i bardzo często niestety spotykam ludzi, którzy z tym zwlekali. Bo to kiedyś będzie właściwy moment, bo to takie przekształcenia, nie wiadomo co, cuda, wianki, panie. No i w którymś momencie jest za późno. I spotykam przedsiębiorców, którzy mówią na przykład, tak jak ja kiedyś powiedziałem, że kurczę, szkoda, że miałem JDG wtedy, jak brałem kredyty, no bo później dzięki temu trafiłem do wszystkich tam KRD, bików, nie bików i tak dalej. Ściągano z mojego prywatnego majątku, choć dużo go nie było wtedy, pieniądze, bo wisiałem, kasę nie byłem w stanie oddawać i tak dalej. Gdyby była spółka z o.o., to oczywiście dalej bym spłacił ostatecznie wszystkie swoje zadłużenia, ale na dużo większym luzie, na zasadzie, że mógłbym sobie zostawiać normalnie pieniądze na życie, egzystować normalnie bez takiego stresu, że mi wszystko zaraz zabiorą, jak w przypadku JDG. Także to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Spółka z o.o. zdecydowanie lepszy pomysł niż jednoosobowa działalność gospodarcza. Oczywiście są różne struktury potem, które można zrobić, bo ludzie tam mają problemy, że jak wypłacać pieniądze ze spółki z o.o., to się nie da, to trzeba dywidendy. No, zaprawdę powiadam Ci, świat nie widział takiego człowieka, który wypłacił kiedyś dywidendę. Robi się to w zupełnie inne sposoby, jest ich mnóstwo, ale jednym z nich jest mieć jakąś własną JDG na boku, która świadczy na przykład usługi na rzecz tej spółki, czyli nie robi rzeczy ultra ryzykownych na zewnątrz. To można by gadać i gadać, ale o tym mam osobny odcinek, więc nie będę Ci tutaj przynudzać. Natomiast to jest klasyczny błąd, który często kosztuje setki tysięcy złotych, jak coś się wydarzy. Bo dopóki się nic nie dzieje, no to ktoś powie, a no JDG łatwiejsze, takie fajne, sympatyczne i tak dalej. Mogę pieniądze sobie przelać z konta na konto i już kupować w czasy na Teneryfie. W spółce z o.o. jest minimalnie więcej z tym kombinacji, ale nie znowu aż tak, żeby spać nie można było po nocach. Ale bezpieczeństwo, jakie za to kupujesz, jest nieocenione. Więc to jest pierwszy błąd. Druga rzecz, która za tym idzie, też jest w jakimś sensie powiązana, to jest nierozdzielanie finansów prywatnych od firmy. Czyli mam sobie firmę, no i teraz ja nie wiem, ile z tego to jestem ja, a ile z tego to jest moja firma, z tych pieniędzy, które tam są. Przy JDG to jest ultra zagmatwane. Właśnie przez to, co powiedziałem przed chwilą, czyli że z JDG sobie możesz przelać pieniądze na konto prywatne praktycznie i kupować. Na upartego to nawet skąd, nie powinno się tak robić, ale wiem, że niektórzy tak robią, że z konta JDG swojej firmy kupują prywatne rzeczy i po prostu nie biorą na to faktury. To już trochę księgowo pewnie jest niepocieszona, że musi takie rzeczy mieć z nimi do czynienia, ale w przypadku spółki to w ogóle nie wchodzi w grę, że co ja sobie kupię truskawki z konta spółki i nie wezmę faktury, no nie bardzo. To już rodzi pewne komplikacje. Dzięki temu te finanse są rozdzielone. Dzięki temu, że musimy w jakimś sensie uzasadnić, co się z tymi pieniędzmi w spółce dzieje, to dwa razy człowiek myśli, czy je wyciągać z tej spółki, czy ich nie wyciągać. W przypadku JDG jest totalny galimatias, czyli spółka, znaczy pieniądze firmy to są moje pieniądze i to prowadzi do tego, że na koniec miesiąca tych pieniędzy jest zadziwiająco mało. W przypadku spółki jednak się to rozplanowuje, no bo trzeba to w jakiś sposób wypłacić i tak dalej, więc się analizuje i zawsze jest, to nawet psychologicznie jest taki element, który ja widzę na sobie, ale też u wielu innych przedsiębiorców jest coś takiego w głowie, nie wiem jak to wyjaśnić, ale jest, że jak ty masz JDG, czyli na przykład tam Maciej Wieczorek, PHU Maciej Wieczorek, coś tam, to jednak jest tam ten Maciej Wieczorek, no czyli to jestem ja, nie? A jak już masz spółkę i ona się inaczej nazywa, ona się nie nazywa tobą, tylko jest spółka, nazywa się tak i siak, to jednak to już jest zewnętrzny byt w naszej głowie, tak się po prostu wydaje. To już nie jestem ja, to jest zewnętrzna spółka, zewnętrzny byt.
Szczególnie się nazywa Poza Matrixem.
Szczególnie, dokładnie, u nas jest jedna spółka, która się nazywa Poza Matrixem, spółka z o.o. Także to jest dopiero zewnętrzny byt, bo nawet w Matrixie się nie mieści. Nasza spółka nie nosi maseczki. W każdym razie, to jest to, czyli to jest to bardzo ważne rozdzielenie, że zawsze to są pieniądze spółki, nie moje i człowiek się lepiej zastanawia, znacznie lepiej tym zarządza, znacznie bardziej szanuje te pieniądze, myśli się częściej o inwestycjach, no bo z własnych pieniędzy inwestować to jest taki ból, no nie? Przecież ja zarobiłem, to są moje pieniądze, ja se chciałem kupić auto, a nie jakieś inwestycje, tworzenie miejsc pracy, to koszty, panie, z własnych pieniędzy to boli, ale z pieniędzy spółki, tego już tak jest, no przecież spółka generuje przychód, no to powinna też inwestować, reinwestować i tak dalej, żeby generować większy przychód w przyszłości, to mniej boli, to nawet bardziej cieszy w tym momencie. Czasem wręcz wybieranie nadmiaru pieniędzy ze spółki boli, bo się myśli, a no po co, może sobie poczekam z jakimiś rzeczami i tyle. Więc to jest klasyczny błąd, że się ma pieniądze swoje, już abstrahując od spółki, bo pewnie niektórzy wybierają ze spółki tak samo pieniądze, jakby wybierali z prywatnego konta, więc ogólnie ten błąd charakteryzujmy jako to, że traktujemy pieniądze naszej firmy jako nasze własne. W ostatecznym rozrachunku oczywiście tak jest, natomiast samo robienie tego jest czynnością wysoce ryzykowną, ponieważ prowadzi do wydawania na głupoty i tak dalej, czy nadmiaru pieniędzy w kasie prywatnej, a nie zawsze to jest dobre. Także o tym należy pamiętać i tutaj spółka ZOO to jest automatyczne rozwiązanie, które w większości przypadków rozwiązuje problem, a jeżeli ktoś ma i musi albo chce mieć JDG i tak dalej, to może jakieś subkonta, przecież jednoosobowa działalność też może mieć 2-3 konta i wtedy na przykład jakieś zasady albo limity sobie ustawić w banku, ile możesz z jednego konta na drugie przelać. Trzeba coś wymyślić. No chyba, że jesteś taki oszczędny jak 3% ludzi, że ty tak umiesz to wszystko kontrolować, ale większość jednak potrzebuje jakimś systemem samemu siebie zhakować, żeby nie wydawać za dużo pieniędzy. Także to jest to. Kolejny element to jest brak budżetu, co też można nazwać przeinwestowaniem, czyli no właśnie, nie mamy budżetu na właściwe inwestycje, albo wydajemy pieniądze na głupoty, albo kupujemy znowu dla firmy, niby dla firmy, takie rzeczy, które wcale tej firmie nie są potrzebne. Przeinwestowanie klasyczne to jest, jak ludzie biorą dotacje z Unii, czy tam z Urzędu Miasta, no i co kupują? Komputer. Tak by bez tego nowego komputera to nie dawali rady. Oczywiście oni muszą kupić najlepszy komputer, jaki się tylko da. Ja jak zakładałem pierwszą firmę i pojawiła się zdolność leasingowa, no to musiałem kupić komputer. Oczywiście musiałem kupić komputer za 5000 zł. Miałem 19 lat i kupiłem komputer, czy 20, 19 chyba. I kupiłem komputer za 5000 zł w leasingu na chyba 3 lata. No absurd. A miałem przecież komputer. Owszem, ten, który kupiłem, był lepszy, fajniejszy, szybszy, ble, 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 ble. Dzisiaj mógłbym takich komputerów kupić znacznie więcej i pracuję nad komputerze, który jest tańszy. Rozumiesz to? Czyli dziś mam komputer, który jest tańszy niż tamten, który kupowałem, jak otworzyłem firmę i chciałem podbijać świat. To pokazuje, jakim wtedy byłem tukiem, można powiedzieć wprost. Oczywiście komputer to jest jedno, klasyka gatunku to jest jeszcze samochód, no nie, bo firma bez samochodu to po prostu nie ma szans, a najlepiej reprezentatywny od razu, bo
nowy,
a koniecznie nowy, może w najmie, to by było już podwójnie sprytne, tak że dzieją się absurdy. Te absurdy wiążą się oczywiście z brakiem doświadczenia, bo ktoś nie wie, co mu przynosi kasę, nie rozumie tego, że samochód mu nie da kasy, że chyba, że jest taksówkarzem, że komputer mu nie da kasy, natomiast marketing mu może dać kasę. Ładniejsza strona, lepsza obsługa klienta, o czym jeszcze za chwilę. Są różne rzeczy, które mogą dać kasę, a zazwyczaj większość początkujących przedsiębiorców przeinwestowuje tam, gdzie tej kasy nie ma. I są case'y, gdzie początkujący przedsiębiorca zamiast próbować zaistnieć na Facebooku czy w Google, to kupuje billboard za 1000 zł miesięcznie, albo reklamę w gazecie lokalnej, albo jakąś w ogóle dziwną reklamę sponsorowaną w jakimś portalu, gdzie jest 1000 wyświetleń. No jakieś absurdalne rzeczy, takie wydawanie na coś, żeby było, żeby, bo przodkowie na to wydawali, przodkowie kupowali billboardy, no to my też kupimy. Bez sens. Trzeba bardzo ostrożnie do tego podchodzić, ponieważ no jak przeinwestujemy, to mamy dwa ryzyka. Po pierwsze oczywiście, że nie mamy kasy na koniec, ale drugie jest, że mamy błędne poczucie, że my coś robimy. Że no inwestuję w marketing mojej firmy, ho, ho, ho. No nie, jak nie szukasz realnie klientów jak najniższym kosztem, to to nie jest żadne inwestowanie. Inwestowanie nie polega na... Jest różnica między inwestowaniem a trwonieniem pieniędzy. Proste. Inwestowanie to jest jak kupię dziś nieruchomość, żeby zarabiała, a trwonienie to jest jak wyrzucę portfel przez okno. To jest naprawdę duża różnica. Billboard w przypadku większości firm to jest wyrzucenie portfela przez okno. Są firmy, które mogą zrobić 200 billboardów naraz i wtedy to ma prawo zacząć działać. Albo ktoś, kto ma firmę bardzo lokalną i tam sobie zrobi billboard 200 metrów od swojego biura, domu czy coś tam. Biuro swoją drogą to też jest dobry case, ponieważ przedsiębiorcy muszą mieć biuro. I oczywiście to biuro najlepiej, żeby było reprezentatywne, w centrum miasta, a po co? To nie wiadomo. Większość ludzi dzisiaj prawie wszystko kupuje przez internet, ale nie, ty musisz mieć biuro. Oczywiście ja wiem, jak jesteś rehabilitantem i przyjmujesz ludzi, no to muszą gdzieś być, więc musi być jakiś gabinet, chociaż są i mobilni rehabilitanci. Natomiast, jeżeli wykonujesz pracę biurową, ja na przykład nie pojmuję, jak w ogóle agencje nieruchomości, po co im biura? Czy jak chcą, mają nadmiar kasy, stać ich, milej im się pracuje razem, jasne, nikomu nie zabrania. To jest kwestia, że jak cię stać, to możesz robić wszystko. To możesz nawet mieć złote klamki w biurze i szacun za to. szacun dla Twoich złotych klamek. Chodzi tylko o to, żebyśmy robili rzeczy w miarę możliwości aktualnych. Jak jesteśmy początkującymi na przykład przedsiębiorcami, no to biuro w dobrej lokalizacji to jest bezsens. Większość klientów i tak nigdy tego biura nie zobaczy. Zwłaszcza jak będziesz robić marketing na Facebooku, na AdWordsach i tak dalej, no to to i tak będzie pozyskiwanie klienta z dala od biura. I co? I potrzebne ci to do czegoś, żeby mieć co? Bo może ten jeden na 28 tysięcy klientów wyszuka twój adres na mapach Google'a i stwierdzi, o, on mieszka w takim obskurnym bloku, to ta firma jest słaba. Może ktoś taki będzie, ale wierz mi, że jakbyś miał się przejmować zdaniem takich ludzi, to do niczego nie prowadzi. Więc nie, biuro to też jest zazwyczaj przeinwestowanie. Tak jak mówię, komputery, samochody, sprzęty, różne inne dziwne rzeczy, zamiast inwestować w to, co trzeba i mieć budżet, czyli w ogóle wyliczać. I zadam Ci pytanie, czy Ty na początek miesiąca, mamy sobie początek miesiąca, i czy Ty pierwszego dnia miesiąca robisz budżet, czyli wiesz, mniej więcej, ile pieniędzy przyjdzie na Twoje konto? Oczywiście dokładnie w życiu przedsiębiorcy to jest nie do przewidzenia. Przy pracy na etacie to jeszcze, ale u przedsiębiorcy to jest, wiadomo, jedno wielkie kumbaja. Ale mniej więcej jesteś w stanie na bazie poprzednich miesięcy przewidzieć, ile tych pieniędzy może być. Ja to robię tak, że wypisuję minimalne wartości. Czyli wiem, że ten projekt normalnie przynosi tyle i tyle. No to ja zakładam, że w tym miesiącu on przyniesie 70% z tego. Tak robię budżet pierwszego dnia miesiąca zawsze. I wydatki tak samo, czyli na co wydatki w tym miesiącu. To trzeba robić zarówno w życiu prywatnym, więc jak ktoś nie ma firmy, no to warto, żeby to też robił i tak w swoim życiu. Natomiast jak ktoś ma firmę, to już musi to robić. Bo inaczej można spaść w spirale kredytowe, pętle różne, inne dziwne. Trzeba robić budżet. Wtedy dużo mniej Ci grozi przeinwestowanie. Czasem z tego budżetu wynika, że masz znacznie mniej kasy, niż Ci się wydawało. A jak chcesz inwestować mądrze, to teraz zrobię szybką reklamę. To zapraszam Cię na ekspertia.com.pl po książkę Biblia Inwestowania. Tam się nauczysz, co mądrego można robić z pieniędzmi, po to, żeby tych pieniędzy mieć więcej, a nie mniej. Jedziemy dalej. Kolejna rzecz, klasyka gatunku, kredyty, leasingi, najmy, czyli zadłużanie się. Otóż paradoks zadłużania się, niektórzy mi tam zarzucają, że jestem taki w ogóle antykredytowy i jest to prawda. Także jakiś czas temu spłaciłem ostatni leasing w swoim życiu, mimo że stać mnie było, bardzo mnie było stać na to, żeby go płacić, to z tego samego powodu go spłaciłem 3 lata przed czasem i zamknąłem ten temat, bo nie chcę, po prostu nie chcę. Więc ja jestem taki antykredytowy, miałem milion długów, wiem z czym to się je, jak się gada z wierzycielami, z windykatorami, z komornikami i grozicielami śmiercią, też wiem jak się gada. I nie chcę już i nikomu nie życzę, zwłaszcza, że z tym się rodzi wiele problemów. Oczywiście ja nie mówię, że w każdym biznesie, w każdej firmie leasing czy kredyt jest zły. Najem to jest praktycznie zawsze zły. O tym jest osobny odcinek, gdzie dokładnie tłumaczę dlaczego. Natomiast leasing, no dajmy sobie, powiedzmy sobie szczerze, ktoś otwiera firmę transportową, potrzebuje 5 tirów, jest duża szansa, że nie ma na to kasy w pełni. No więc jakiś leasing, jeżeli to jest dobrze zabezpieczone na spółkę z o.o., to wszystko jest robione, nie na JDG, przy okazji ma rozdzielność majątkową z żoną, to wtedy można to zrobić w miarę rozsądnie. Natomiast początkujący przedsiębiorca nigdy i pod żadnym pozorem nie powinien brać żadnych kredytów ani leasingów. Dlaczego? Teraz niektórzy oglądają i mówią, o kurczę, teraz mi dosrał. Dlaczego? Dlatego, że kredyty to jest narzędzie dla bogatych ludzi, a przynajmniej ogarniętych finansowo. Ludzie, którzy wiedzą, ile zarobią, którzy są w stanie to w ogóle szacować naprawdę w oparciu o rynek, a nie w oparciu o prawo przyciągania, że wszystko będzie dobrze. Ile zarobią, co się może wydarzyć na rynku, znają swoje możliwości, wiedzą, ile mają odłożone na koncie w razie czego, są dobrze pozabezpieczani, bo spółka z o.o., rozdzielności, te wszystkie rzeczy. Ci ludzie już gdzieś tam mogliby brać jakieś kredyty. Paradoks polega na tym, że oni, mimo że dla nich to jest najbezpieczniejsze, to najrzadziej w ogóle chcą. No bo jak kogoś już stać, to po co ma to robić? No nie? Logiczne. Ale z drugiej strony, dla ludzi, którzy zaczynają działalność albo zmieniają branżę, działają w nowej, to ty nie jesteś w stanie przewidzieć, ilu będziesz mieć klientów w przyszłym miesiącu, czy się nie pojawi COVID 2.0 albo 3.0 albo coś tam, jakaś inna sytuacja gospodarczo-ekonomiczna, może jakaś waluta upadnie, może jakiś kraj upadnie, zostanie wchłonięty przez inny i tak dalej. No przecież to jest świat, tu się dzieją różne rzeczy. A kredyt bierzesz i 5 lat zakładasz, że nic się nie zepsuje. Optymizmu oczywiście ja Ci zazdroszczę, ale realizmu już nie. W związku z czym to jest błąd. Po prostu się nie robi kredytów i leasingów, jak się nie ma naprawdę dużego doświadczenia i zabezpieczenia finansowego. Nie robi się takich rzeczy. Jak potrzebujesz, masz pomysł na biznes, genialny oczywiście, bo każdy ma genialny, i potrzebujesz 200 tysięcy, żeby go wprowadzić w życie, zachęcam Cię jednak, żeby zrobić to z inwestorem. Znajdziesz inwestora, inwestor to jest człowiek, który ma łeb na karku, więc wie, że jak on inwestuje, to może stracić, także nie będzie mieć pretensji, jak bank, który od Ciebie wyzuje te pieniądze każdą siłą. To raz, a dwa, inwestorowi będzie bardziej zależało na Twoim sukcesie, więc on Ci też dopowie, może będzie Twoim mentorem w biznesie. Także jak już, to w ten deseń, natomiast co do zasady ja uważam, że biznes się powinno zaczynać bez pieniędzy i myśleć, po prostu myśleć, wymyślić przedsprzedaż, test produktu, tani marketing, po prostu to bycie zmuszonym do kombinowania to jest bardzo dobra rzecz, to się zwróci wielokrotnie. Także to jest to. To był trzeci, czwarty element. Także zasada jest prosta, to jest podświadome myślenie tych ludzi. Nie umiem robić dobrze kasy, to pożyczę. Bo na czym to polega? Jak nie umiesz robić kasy, to musisz pożyczać. Jak umiesz robić kasę, to przestajesz pożyczać. I już. Więc skoro musisz pożyczać, musisz, w nawiasie, w cudzysłowie, to może właśnie to jest znak, że nie powinieneś. I już. Kolejna rzecz, trochę już powiedziałem o tym, czyli kupowanie głupot, zbędnych rzeczy, to się wiąże z przeinwestowaniem, z nierobieniem budżetu, ale często w tym budżecie też znajdują się wydatki na niepotrzebne rzeczy, czyli właśnie na te samochody, biura, nie wiadomo co, zbędny pracownik, czasem w ogóle nie wiadomo do czego i tak dalej, więc tu już dodatkowo się nie będę zagłębiać, bo to już poruszyłem wcześniej. Szósty błąd, bardzo, bardzo klasyczny, to jest Zosia Samosia, czyli klasyka gatunku, niektórzy się już pewnie uśmiechają do ekranu, czyli Ty zrobisz wszystko najlepiej sam. Z 8 miliardów ludzi Ty robisz najlepiej sam. Na przykład jedziemy sobie teraz samochodem prowadzonym przez Kacpra. Nie ukrywam, że zawsze jak Kacper prowadzi, to ja mam podwyższony poziom kortyzolu. I teraz dlaczego? I jeszcze przyspiesza mi tu teraz. I teraz tak, ale Kacper jest w grupie, w której ja też jestem, 82% kierowców, uwaga, 82%, czemu jedziemy 200? 82% kierowców, które uważa, że jest ponad przeciętnymi kierowcami. Czyli to oni prowadzą lepiej niż inni. 82% ludzi takich jest, rozumiesz to? Że to statystycznie jest absurd, ale tak jest. I to samo jest w przedsiębiorczości. Większość przedsiębiorców uważa, że jest ponad przeciętnymi przedsiębiorcami, a teraz uwaga, przepraszam, gówno prawda. Jest wielu ludzi, którzy wezmą część Twoich obowiązków i zrobią je lepiej niż Ty. Lepiej, nawet nie tak samo. Oczywiście będą tak zwane fuck-upy. Czasem ktoś coś zawali. Da ciała, czasem a na pewno ktoś zrobi wiele rzeczy inaczej. Natomiast gwarantuję Ci, że jak będziesz robić wszystko sam, to konkurencja Cię tak z popysku zbije, że się nie ockniesz. Będziesz się zastanawiać, jak to jest, że Ty 16 rok już pracujesz po 16 godzin na dobę, i co chwilę konkurencja zarabia więcej, robi coś lepiej, szybciej i tak dalej, a Ty ciągle musisz tyle pracować i ledwo wiążesz koniec z końcem, albo nawet coś tam odłożysz, ale niedużo. Jaki jest sekret tych milionerów? No właśnie taki, że oni mają zespół, więc oni te Twoje 16 godzin nic nie znaczy w porównaniu do 100 godzin innego przedsiębiorcy, który ma zespół i którzy łącznie pracują 100 godzin. Albo nawet pracują 150, ale z trochę mniejszą efektywnością, no bo to nie on robi, jaśnie pan, tylko inni, którzy są gorsi, untermensch tak zwani, podludzie, więc oni robią, są mniej efektywni, no i przez to 100 godzin. Z tych 150 zostaje tylko 100 efektywnych godzin. Ale to dalej jest 100 godzin kontra Twoje 16. Kto wygra? Zostaniesz zniszczony i zmieciony z rynku. Za tym żona Cię zostawi, a dzieci nie będą Cię znały, bo będziesz ciągle w pracy. A na koniec i tak umrzesz na zawał, ponieważ organizm tego nie wytrzyma. Brzmi to wszystko brutalnie, ale tak to wygląda. Niektórzy, którzy to oglądają, nawet mogą napisać w komentarzu, u mnie tak wyglądało i miałem zawał niedawno. No, smutne, no, próbujemy to humorystycznie przedstawiać, ale to są poważne rzeczy. Ty nawet Ciebie nie stać na to, żeby robić wszystko samemu. To się w głowie nie mieści, żeby ktoś, kto jest na przykład rehabilitantem, sam ustawiał swoją reklamę na Facebooku. Błagam, to albo jesteś rehabilitantem dobrym, albo dobrym Facebookerem. Jak chcesz być tym i tym, to źle zrobisz reklamę i w tym czasie Twój konkurent najlepszy zacznie być znacznie lepszym rehabilitantem, bo on będzie jeździć na szkolenia, edukować się, będzie coraz lepszy, a Ty w tym czasie będziesz klikać u Marka Zuckerberga na portalu. Bez sensu. Każdy powinien robić to, w czym jest dobry. To jest zresztą klasycznie połączone z tym, że ludzie chcą eliminować swoje słabe strony. Czyli nienawidzę maila, nienawidzę Facebooka, ale jakoś się przemogę. Oczywiście na krótszą metę nie mówię, że nie trzeba, bo czasem tak jest, że na początku firma nie ma kasy, żeby sobie zatrudnić iluś tam ludzi. Więc owszem, na początku jasne, rób sobie tam wszystko. Ale od razu, jak tylko pojawią się pierwsze pieniądze, to nie leasingi, samochody, cudawianki, tylko dodatkowy zespół, powiększenie teamu, żeby ludzie przejmowali Twoje obowiązki. Nie jestem za tym, a wręcz jestem przeciwko temu, żeby robić rzeczy, których nie lubisz. Docelowo trzeba je wszystkie zlecić, wyeliminować i tak dalej. Są ludzie, którzy lubią swoje tematy, nawet jak absurdalnie by to nie brzmiało. Pozdrawiam Larysę, z którą ostatnio spotkaliśmy się na mentoringu i która z taką pasją w oczach i z takim sercem pełnym radości opowiada: uwielbiam czytać, jak wychodzą nowe ustawy o kadrach. I te ustawy się tak zmieniają i trzeba czytać te dzienniki i to tak analizować, co się zmieniło i tak dalej. Ja słucham, mówię, czy to jest jakiś prank, czy to jest, ona tu jest podstawiona, czy ona naprawdę tak. A ona naprawdę tak. I to jest to. I wtedy jest taka Larysa i ona powinna robić kadry i płace, jak ktoś ma większą firmę i potrzebuje takich usług. Wtedy to jest osoba, która tym żyje, ją to kręci i nie powinna się, wtedy ona nie powinna się zajmować innymi pierdołami, tylko to powinna robić. Ja interesuję się zarządzaniem teamem, więc zarządzam teamem i pitoleniem do kamery, więc pitolę i więcej nie robię. Nie ma mnie na Facebooku, nie ma mnie na Instagramie, znaczy konta moje są, ale mnie tam nie ma i tak dalej, więc to jest to. Także bardzo ważna rzecz. Zosia Samosia, skończy się źle. Zosia, trzeba Ci to jeszcze raz powiedzieć wprost. Jakkolwiek, obojętnie jak Twoje ego się do tego przykleiło, do tej Twojej firmy, że ty, to jednak pamiętaj, że jak czegoś z tym nie zrobisz, to stracisz wszystko. I teraz celowo poważna mina numer 3. Stracisz wszystko. Ok? Także to jest naprawdę ważna rzecz do zmiany. Zosia Samosia, do wyliczenia. Masz moje odcinki na przykład o zarządzaniu czasem, o zlecaniu. Jest taki odcinek, gdzie na miniaturce jest zostań mistrzem pokazywania palcem. To Ci polecam, bo to jest dla tych osób, które mają taki problem kompendium wiedzy, także zachęcam. Kolejny, siódmy element to jest brak optymalizacji podatkowej. Już jedna rzecz to oczywiście, że na JDG ludzie płacą jakieś 18 czy 19% podatku dochodowego zamiast 9% na CIT-cie, jak ludzie. Więc to jest raz. Druga rzecz, wielu ludzi, którzy zajmują się na przykład handlem, taniej kupują, drożej sprzedają, powinno mieć ryczałt, czy płacić tylko 3% podatku od przychodu i nie mieć żadnej praktycznie księgowości. A oni mają. Oni jeszcze na JDG to liczą na 18%. Cudawianki. Niektórzy mają mniejsze obroty, mają usługi na przykład, więc nie mają dużych przychodów. Bo jak on robi masaż za 300 zł od klienta, bo jest na przykład już trochę bardziej premium, więc bierze 300, 500 i tak dalej, no to on nie ma tam przychodów takich, że jak hurtownia na przykład, więc on by się może zmieścił ze spółką, która robi poniżej 200 tysięcy przychodu rocznie, czyli mógłby nie płacić VAT-u. Oczywiście rehabilitant to jest zły przykład, ponieważ z tego co wiem, to oni i tak są zwolnieni z VAT-u, tak mi się wydaje teraz, ale ktoś prowadzi inne usługi, które nie są zwolnione z VAT-u i mógłby nie płacić VAT-u, 23% w kieszeni. Trochę uprościłem, bo wtedy to jeszcze z CIT-em współgra, mniejsza o większość, ale 20% w kieszeni jak nic. Czyli można zaoszczędzić 20% podatków, ale ludzie nie wiedzą o tym, ponieważ księgowa im nie powiedziała, bo księgowa jest od księgowania, czyli liczenia, a nie od rozwiązywania problemów życiowych swoich klientów. Także trzeba na te rzeczy wpadać samemu albo oglądać coachy z internetów i może oni coś dopowiedzą, tak jak tutaj. Także to jest to, więc optymalizacja podatkowa to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Oczywiście mówimy cały czas o legalnej optymalizacji, nie o czarach marach, wyprodukuję faktury, coś od kogoś kupię. Nie, bo takie machlojki to wiesz, w tych czasach są naprawdę już niebezpieczne mocno. I po co? Skoro i tak w spółkach masz tak niskie podatki dzisiaj w Polsce, że aż się nie chce kombinować. Warto legalnie optymalizować podatki. Jest o tym też jeden z moich odcinków. Także to jest kolejna rzecz. Ósmy klasyczny błąd przedsiębiorców to jest niebudowanie, brak zaplecza finansowego. Czyli albo wszystko, co zarabiam, przejadam. To robi najwięcej osób, zwłaszcza przy JDG. Albo druga grupa, trochę mniejsza, znacznie mniejsza, ale też chora. Czy wszystko, co zarabiam, reinwestuję. Czyli po prostu wszystko inwestuje i tak dalej. Albo, straszne. Także, i tak czy inaczej, jedna i druga grupa w ostatecznym rozrachunku mają zero na koncie. Więc znowu, przychodzi COVID 2.0, 3.0 albo dzieją się inne rzeczy i nagle jest problem, bo zaplecze finansowe, poduszka, która jest docelowo na to, żeby firma działała co najmniej rok, nawet jakby była akcja zostań w domu przez rok, to twoja firma przez ten rok nie upadnie. To ci dopiero. Wiesz, co było najgorsze w 2020 roku, poza oczywiście pandemią i tak dalej? Skutek w postaci tego, jak wiele firm upadło tak szybko. Bo to, że niektóre upadły po pół roku, to jest jeszcze zrozumiałe. Ale że firmy, albo że firmy początkujące upadły, że gość w lutym 2020 otworzył firmę, a w marcu go pandemia zaskoczyła, no to ja rozumiem, że mógł nie być gotowy, bo dopiero był w etapie rozkręcania się, nie miał środków, jasne. Ale były firmy w Polsce i na świecie, które istniały od 10, 20 lat i w 3 tygodnie po pandemii one ogłaszały bankructwo. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? O co tu chodzi? No o to, że nie było budowania zaplecza finansowego. To powinien stać się jeden z głównych filarów twojej firmy, celów do zrealizowania. Musi być zaplecze finansowe, ponieważ ja wiem, że wszyscy jesteśmy optymistami, idziemy w życie z dobrą energią i tak dalej. Dobrze. Czy to oznacza, że masz zakładać, że nigdy nic nieprzewidzianego się nie wydarzy? Ja dalej mam duży optymizm i dobrą energię. Mój optymizm polega na tym, że wiem, że od czasu do czasu dzieją się kryzysy, i optymistycznie podchodzę do tego, że wierzę, że mogę się na nie przygotować. I część mojego optymizmu znalazła wyraz w tym, że przygotowałem w firmach odpowiedni zapas na tę okoliczność, żeby one wtedy nie upadły. Oczywiście wszystko zależy od firmy. Jedne firmy ten zapas muszą mieć mniejszy, większy i tak dalej. Ale nam na przykład jak w księgarni ekspertek.pl idzie bardzo dobrze, to w tym czasie zostawiamy część środków, a część na przykład reinwestujemy w towar, czyli te książki, kupujemy paletę 4000 książek, niech se to tam leży, jest ubezpieczone, więc nie spłonie, a nawet jak spłonie, to nie problem i tak dalej. Jest to gdzieś w towarze, jest to mądrzejsze niż przejeść na pewno, ale też nie robimy tak, że 100% kasy poszło w towar i teraz radosne kumbaya i w razie czego nie będzie z czego żyć albo nalać do Bentleya. Także musi być rezerwa na pewno. Znowu, niektóre firmy mają mega duże koszty, duże ryzyko, więc one tej rezerwy muszą zbudować więcej. Inne są bardziej usługowe, więc to może być mniejsza rezerwa, ale ogólnie wyobraź sobie życie, w którym nie tylko nie masz kredytów żadnych, bo niektórzy zawsze tak mówią, że oni muszą brać kredyt, oni muszą pożyczać i tak dalej, więc zróbmy eksperyment myślowy. Wyobraź sobie, że nie masz żadnych kredytów, żadnych długów, a jednocześnie masz zaplecze finansowe na rok życia i działania twojej firmy. Czy to naprawdę jest tak zła wizja, że trzeba powtarzać, że muszę brać kredyty? Czy może jednak ta wizja jest mega, mega sexy? Pomyśl sam. I to jest właśnie to. Także o tym pamiętajmy i budujmy oszczędności. Zarówno, to już oczywiście nie dotyczy tylko przedsiębiorców, tylko każdego człowieka. 9. element to jest strach w byciu oryginalnym. Czyli, że ludzie otwierają firmę, ta firma nie jest liderem rynku, nie zarabiają milionów i tak dalej, a mimo to boją się ryzykować w sensie nie finansowym, tylko w sensie robienia oryginalnych rzeczy, nietypowych. Czyli gość na przykład nie ma kanału YouTube wcale i mówi mi, że chciałby założyć, ale się boi, że to może nie wyjść. I nie rozumie tego, że nawet jak nie wyjdzie, to dalej będzie w punkcie wyjścia. No bo będzie miał 3 subskrybentów, czyli o 3 więcej niż dziś, czyli powiedzmy to samo co 0. No i co? Co stracił? No trochę czasu, ale to wiesz, to jest zawsze względne i tak dalej. No nic nie mógł stracić. Albo robienie rzeczy jakichś nietypowych, nie szablonowych. Jak zamawiasz u nas książki, na przykład chcesz mieć dużo czasu, zamawiasz książkę 48-godzinna doba na ekspercie.pl, gdzie masz 100 technik zarządzania czasem. No to wchodzisz i dostajesz od nas paczkę. I oprócz książki w tej paczce jest taka kartka, ulotka, gdzie jest bardzo fajny, nietypowy i oryginalny list. A oprócz tego jest na drugiej stronie chomik, który je co? Brokuła. I ten chomik zajada tam brokuła, no i tam jest napisane, że tu powinno być jakieś rozwojowe hasło, ale wolimy dać ci chomika jedzącego brokuła. I to jest to. Oktawia, która zajmuje się u nas obsługą klienta, nie zajmuje się obsługą klienta, tylko jest strażnikiem twojej satysfakcji. I ona ma taką pozycję w firmie. Strażnik satysfakcji klienta. Musi strzec satysfakcji klienta przed wszystkim. To jest właśnie to. To jest ta oryginalność, której się nie ma co bać, bo co tu ryzykujesz, no? Owszem, czasem twój pomysł będzie na tyle głupi, że jakoś może ci zaszkodzić, ale i tak nadrobisz tymi pozostałymi. A wszyscy chcą robić wszystko sztampowo, typowo, tak jak inni. Żeby się nie wybić za bardzo, nie przetestować nietypowych rzeczy i tak dalej. Ja rozumiem, że gdyby od tego zależało, miałbyś spółkę akcyjną, inwestorów na 100 milionów, albo na miliardy, jak Elon Musk, to trzeba naprawdę uważać, co się mówi, co się robi. Chociaż i tak, zobacz sobie na YouTubie, jak Elon Musk chciał rozśmieszyć chińskich inwestorów, tańcząc przed nimi, a tańczy nawet gorzej niż ja. Więc szokujący film, naprawdę. Jeżeli ktoś nie wiedział, jak Elon Musk jest dziwny, powinien to zobaczyć. Niemniej jednak, nawet on od czasu do czasu se pozwoli. A ty masz sobie firemkę i nie zrobi nic nietypowego. Nie odważy się z klientem spróbować gadać na ty. Albo nie zrobimy żadnych żartów i tak dalej. Nie wprowadzimy niczego oryginalnego, bo byłoby to dziwne. Lepiej naśladować tylko konkurencję i tak dalej. Robić tak, jak to się już przyjęło w tej branży. Bez sens. Ryzykuj, testuj, sprawdzaj. Oryginalność wygrywa zawsze.
Znaczy, dobra, suchary.
Może nie zawsze. I suchary, no to tak jak te suchary w tym programie. Poważny przedsiębiorca, Bentleyem jeździ, opowiada poważne rzeczy, a suchary naprawdę na poziomie mega, mega niskim. No i co? I żyje. Oczywiście wiem, że co któryś widz, jak ogląda ten suchar na początku, to mówi nie. To się dzieje naprawdę? Ale tak, to się dzieje naprawdę. I co jest to? Bo jakbym z tobą siedział przy piwie, też bym walił suchary, no bo taki jestem suchy gość. I już. Więc czemu mam tego samego nie uwydatniać w programie, w którym jednak zależy mi na tym, żeby dalej być sobą, a nie kimś tam innym. I już. Proste. Także odważ się, bo to jest... No odważ się, bądź sobą, to brzmi tak... Bądź sobą. Nie no, ale wiesz, o co chodzi. Szukaj oryginalnych pomysłów, myśl nieszablonowo, rozkminiaj rzeczy, których nikt do tej pory nie zrobił. Gwarantuję ci, że to nie jest problem pomysłowości. A, bo ja nie mam takich pomysłów. Nie, ty je masz, tylko boisz się realizować. Weź sobie kartkę i długopis i napisz, jakie nietypowe rzeczy mógłbyś zrobić. Wypisz je po prostu i zobaczysz, że nie jest problem je wymyślić. Problem jest je wdrożyć, czyli mieć jaja lub jajniki, żeby działać, żeby to zrobić. Także do boju. Kolejny, dziesiąty już błąd przedsiębiorców, klasyczny błąd, to jest zlecanie bez procedur. Czyli nawet już nie mam Zosi Samosi, ja bym chciał, żeby oni robili też, żeby przejęli część moich obowiązków, no bo wtedy ja mogę więcej zadań strategicznych wziąć na siebie, ale zlecam to na zasadzie macie, róbcie. Czyli tu jest kilka błędów tak naprawdę w jednym. Pierwsza rzecz to jest, że nam się wydaje, że nasi pracownicy myślą w identyczny sposób jak my, czyli że mają identycznie zbudowany mózg, identyczne neurony, identyczne doświadczenie, identyczny światopogląd, identyczne przekonania. W związku z tym, jak ja im mówię, zrób jakąś dobrą reklamę na Facebooku, to oni na pewno muszą rozumieć przez to dokładnie to samo, co ja. Nie. Oni mogą zrozumieć wszystko. I tutaj zasada jest taka, zasada żony. W zlecaniu zadań obowiązuje zasada żony. Czyli jak się wyrażasz w jakikolwiek sposób, to musi być to maksymalnie precyzyjne, ponieważ wszystko, co powiesz i pozostawia jej pole do popisu, może być użyte przeciwko tobie. Czyli musisz zastanowić się dokładnie, co chcesz powiedzieć, czy to jest wystarczająco klarowne, jednoznaczne, czy nie ma tam dziwnych rzeczy, podtekstów, podejrzanych elementów albo takich, które mogłyby być zrozumiane na opak. Czyli tę zasadę stosujemy w zlecaniu zadań. Musi to być jednoznaczne bardzo. No i tu pojawia się pytanie w związku z tym, czy twój zespół ma procedury? Czyli czy ty im mówisz na przykład, przygotujcie mi sprzęt, bo jutro nagrywam Biznes 2.0? I czy oni wiedzą, co znaczy przygotujcie sprzęt? Co to znaczy? Dildo mi zapakować, jakbym się zanudził? No, co to znaczy przygotować sprzęt? I mamy na tę okoliczność procedurę. Procedura na Google Docsie jest następująca, że trzeba wziąć tyle kamer, tyle, że trzeba wziąć lampę, że trzeba wziąć tyle mikrofonów, sprawdzić baterie w mikrofonach, zapakować 3 albo 7 rezerwowych baterii, czyli nie rezerwowe baterie, bo to nic nam nie mówi. Ile konkretnie, wiesz, jak w McDonaldzie, jak ma być ustawiony serek na kanapce, czyli co ma być zrobione, co ma być w bagażniku, co ma być przygotowane, ile ma być koszul rezerwowych przygotowanych, bo obleje się kawą w trasie i znowu tragedia i tak dalej, więc to wszystko musi być wypisane. Jak ja ci robię tyle zakupy Mango i specjalnie sobie przygotowałem też trzecią książkę, której jeszcze dziś nie zareklamowałem, Nawyki 2.0, jak zmienić swoje życie bez silnej woli, 400 stron o tym, jak prowadzić dowolny nawyk. No to żebym ja mógł ci robić tyle zakupy tutaj, to te książki muszą tu być. A liczenie na własną pamięć, że ja to na pewno nie zapomnę, to wiesz, to się można przeliczyć dość brutalnie. Także nie ma takiej opcji. Więc musi to wszystko być spisane. I wtedy, jak jest taka procedura w Google Docsie, to ja sam mogę powiedzieć, czy wysłać wiadomość SMS albo gdzieś tam na Slacku. Nagrywamy Biznes 2.0 w ten i w ten dzień. I to jest cała moja sprawa. Cała reszta już się zrobi. Czyli ktoś ją zrobi, ale w oparciu o konkretne procedury, rzeczy, że nie będzie żadnego nawalenia. Natomiast większość firm, zwłaszcza małych i średnich, działa bez żadnych procedur. Na zasadzie, no róbmy tak, jak się utarło i potem się okazuje, że ten robi tak, ten robi to samo, ale inaczej i w ogóle dramat. Jak się powinno robić procedury? Procedura to jest w sumie, upraszczając może trochę, nic innego, zwłaszcza na początku, jak checklista. Czyli lista rzeczy do zakreślenia. Warto, żeby taką listę zrobił twój pracownik, który już ma jakiś obowiązek na sobie, czyli ty mu mówisz, jak to robisz, to zrób teraz tak, zrób to teraz raz i zapisuj wszystko, co robisz po kolei. Czyli nie ty powinieneś ustalać procedury dla swoich ludzi, tylko oni powinni dla siebie ustalać procedury. Dzięki temu ty wiesz, czy oni wiedzą, co robią i możesz usprawniać te procedury. Spojrzenie, samo spojrzenie na procedurę powoduje, że już widać w niej bezsens. Czy patrzysz i mówisz, punkt drugi i siódmy są głupie. Po co nam to? To w ogóle można to wywalić i dalej będziemy tak samo efektywni. A jak robimy to wszystko w głowie, to się w głowie nie mieści. I są problemy. Więc to zlecanie nie może być na zasadzie macie, róbcie, tylko konkretnie procedury, w ogóle lista zadań. Czy oni mają listę zadań, ci twoi pracownicy, którą ty widzisz, możesz podglądać, możesz pytać, czy ty ich regularnie pytasz o niektóre zadania i tak dalej. Czy rozwiązujecie temat zadań cyklicznych, czyli że codziennie ktoś musi wchodzić na maila. Jak tworzycie ten nawyk? Oczywiście z książką Nawyki 2.0, ale możecie na przykład skorzystać z jakiejś aplikacji do tego, choćby Strides na iPhone'a do wdrażania nawyków, czyli też zadań cyklicznych, na przykład, że co wtorek trzeba coś zrobić. Jak twoi pracownicy wiedzą, że mają coś zrobić co wtorek? Czy oni to wiedzą, czy oni to mają pamiętać? Jak mają pamiętać, to źle. Muszą to wiedzieć, czyli mieć gdzieś zapisane, może mieć jakąś notatkę, gdzie mają podział na dni, może jakiś współdzielony kalendarz. To trzeba rozkminić, ale nie można zlecać. To, że już chcesz zlecać, to się bardzo chwali, bo już jesteś do przodu. Ale to też trzeba robić mądrze, czyli właśnie z procedurami, tudzież checklistami i na zasadzie dokładnego upewniania się, że każdy wie, co robi. I już.
Ja tu mam suchar.
No, Kacper ma suchar, już się boję.
Tak sobie myślę, że większość biznesów się opiera na macie, czyli przedsiębiorca mówi, macie zadania i się bawcie. Aha.
Kontynuując. Kontynuując. Punkt 11. Ekstremum. Klasycznym błędem przedsiębiorców jest wejście na jedno z ekstremów, czyli albo jest tak, że ktoś jest tak zapracowany, że nie ma kiedy spojrzeć na swój biznes. Czyli pracuję, to robię maila, to oczywiście się wiąże z syndromem Zosi Samosi, ale nie tylko, bo niektórzy tak dużo różnych rzeczy zlecają, a i tak dalej sami robią wiele, i tak dalej, dzieje się za dużo, nie ma kiedy pomyśleć nad strategią, nad nowymi pomysłami, wymyślać kreatywnych rzeczy i tak dalej. Więc to jest właśnie tak, że jesteśmy na tym ekstremum, że ciągle w pracy, więc nie ma kiedy stanąć z góry, spojrzeć i konkurencja w tym czasie ma kogoś, kto tam myśli. Może nawet ma takie stanowisko myśliciela, czy tam jakiegoś CEO, czy tam kogoś i on tak myśli. A w twojej firmie, jak ty ciągle pracujesz, to nie myślisz, bo nie masz kiedy. Brakuje wtedy spojrzenia takiego świeżego, bo jak człowiek jest ciągle zmęczony, niewyspany, wkurzony na siebie, że nie spędza czasu z rodziną, z dziećmi, to nie ma kiedy takiego oddechu złapać, żeby nagle mieć takie eureka. O kurczę, czemu ja na to nie wpadłem? Genialne rozwiązanie albo jakiś super nowy produkt. Jak sobie dasz luzu, bo nie będziesz pracować aż tak dużo, to się okaże, że jesteś bardziej efektywny, masz lepsze pomysły. Dlatego też, jak często mi ludzie mówią, że Maćku, tyle projektów, to robisz to, tamto, siamto i tak dalej, biznesy, tu macie w Hiszpanii kanał i tak dalej, to ja mówię zgodnie z prawdą, że rzadko mi się zdarza tydzień, w którym pracuję więcej niż 30 godzin. Naprawdę tak jest. To wynika oczywiście z wielu rzeczy, z myślę, że mistrzowsko opracowanego zarządzania, ale też z tego, że wiem, że to działa wtedy lepiej. No po prostu, jak nie jestem przepracowany, to mam świeższy umysł, więc mogę wymyślać mądrzejsze rzeczy, które zarobią dla nas więcej w krótszym czasie. I to jest oczywiste. Już teraz po wielu, wielu latach oczywiście zapierniczania po nocach. Natomiast w końcu udało się do tego dojść. Niektórzy mogą sobie tych lat zaoszczędzić. Więc to jest jedno ekstremum. Drugie ekstremum to jest, że ludzie usłyszeli od Antonego Robbinsa albo w internetach, że warto być przedsiębiorcą, bo wtedy się zarabia miliony. No to otworzyli firmę i takie radosne kumbaya. Czy to jest takie ekstremum, że to się zrobi samo, że tam się od czasu do czasu pokaże. To jest też często klasyka startupu. Czyli, że tam nie ma takiej obsesji, że nasza firma musi robić hajs. No bo oni dostali 2 miliony w pierwszej rundzie finansowania od inwestorów, siedzą se, no i kawka. Leżaki nowe by trzeba było zamówić, bo tu musi być atmosfera startupu, no nie? Więc atmosfera startupu, nie wiesz, nie wiem, czy wiesz, czym jest atmosfera startupu. Że ściany nie mogą być białe, tylko na przykład dobrze by było, jakby tu było jakiś czerwony trójkąt, a tam na przykład zielone jakieś przeszycie na ścianie. No i startupowcy są poważnymi przedsiębiorcami, więc oni nie siedzą na fotelach, tylko na pufach. Więc może być pufa, może być hamak, ale nie fotel, proszę Cię, nie fotel. Poważny przedsiębiorca nie siedzi w fotelu. Pufa to jest element w startupie. No i to jest takie pitolenie. No oni tam siedzą, te młode mózgi, swoją drogą z niesamowitym potencjałem, który się marnuje przez to, że dostali pieniądze. Więc nie ma tej obsesji, że my musimy wprowadzać produkt, musimy działać, musimy podbić rynek, zarabiać hajsy, musimy zarobić miliony, a nie wydać miliony. To jest to. I to niezależnie, czy startup, czy mała firma, niektórym ludziom po prostu brakuje tej obsesji. Znowu mówię, że nie możemy iść w ekstremum. Czyli nie może to być obsesja, tak wielu przedsiębiorców ma, że no, siedzą na kiblu, myślą o firmie. I śpią, myślą o firmie. Seks uprawiają, też myślą o firmie. I tak dalej. Także tak też nie można. Ale obydwa te ekstrema są szkodliwe. Ciągła praca lub ciągłe myślenie to jest oczywiście szkodliwe, ale brak jakiejś takiej obsesji, żeby jednak czasem wpadł taki pomysł do głowy, nawet na wczasach, żeby jednak mieć to w głowie cały czas, może nie cały, ale przez dużą część czasu, no to to też jest błąd. Otworzył firmę i niech idzie. No, nie wiem, gdzie dojdzie, no ale... Także te ekstrema, trzeba ich unikać. Wielu ludzi jest na jednym z nich. Kolejna rzecz, to jest nadmierna wiara w liczby. Czyli Maćku, Maćku, powiedz mi, jak tworzyć biznesplan. Odpowiedź brzmi, nie wiem, nie tworzyłem, a może tworzyłem kiedyś nawet, ale nic z nich nie wynikało potem. W sensie to, co ja sobie tam stworzyłem w tych biznesplanach, kiedyś myślałem, teraz to już będę profesjonalny, będę robić analizę SWOT. SWOT to są ci panowie, co z karabinami. Nie, to nie to. Więc robiłem analizę SWOT, tam silne strony, słabe, przewagi konkurencyjne. To jest takie, wiesz, jak uczysz się korpo mowy i chcesz być taki, brzmieć na mądrego, czyli nie dowiecie się, że jestem spłukany, bo będę tak opowiadać, że tutaj przeprowadziłem analizę rynku. Z analizy zagrożeń wynika, iż na rynku tym, który robi obroty rzędu 16 miliardów dolarów w skali rocznej na świecie, z czego 1,2% w Polsce, pojawia się szereg zagrożeń, które tutaj wypisałem w 7 myślnikach. No i ludzie gadają takie rzeczy, jakby normalnie ktoś im w dzieciństwie wchodził do wanny. Co się stało z tymi ludźmi, że oni tak szybko dojrzeli? Gdzie jest ich dziecięcy duch? Gdzie jest po prostu radość życia? Oni już są tak poważni, że... I właśnie efektem tego jest biznesplan i nadmierne poleganie na liczbach. Powiedziałem Ci owszem, że trzeba robić budżet na początku miesiąca, jasne. Gdzieś tam szacować. Ile przyjdzie, ile wyjdzie, jasne. Ale jak już powstają biznesplany, to wiedz, że coś się dzieje. Paradoks biznesplanu polega na tym, że to jest wróżenie z fusów. Równie dobrze możesz go robić z wróżką. Może nawet będzie miała większą celność. Tak jak nasz słynny jasnowidz Jackowski, który co roku przepowiada trzecią wojnę światową. Teraz przepowiadał wojnę światową, ale teraz już zastanawia się, jaka będzie pogoda w tym roku zimą. Także ciekawe, że podczas wojny pogoda ma znaczenie takie ważne. Ja nie wiem. No więc może on Ci ułoży biznesplan. Wejdź sobie tam do niego, pogadaj, on Ci ułoży biznesplan. Co do złotówki Ci pewnie wyliczy, ile zarobisz, ile wydasz. Absurd. A ja widziałem takie biznesplany, bo mi ludzie kiedyś wysyłali, jak tam inwestowałem i tak dalej. Wysyłali mi swoje biznesplany i mnie to najbardziej przerażało, że oni byli w stanie co do złotówki wyliczyć zyski. Rozumiesz to? Tam gość wypisywał, że w przyszłym roku zarobi 168 550 zł. No, co to jest? Panie, ja nie wiem, czy za rok, mimo że mamy jakieś predykcje, doświadczenia i tak dalej, ale ja nie wiem, czy mój biznes za rok będzie 3 razy większy, czy w ogóle go nie będzie. Na razie wszystko wskazuje na to, że będzie jednak 3 razy większy, ale życie to życie. Więc siedzenie z tym, analizowanie tego w nieskończoność, i tak tego nie przewidzisz. Jakbym miał 2 lata temu przewidywać, jak dziś będzie moje życie wyglądać, to bym w ogóle nie przewidział tego. jak startowaliśmy na przykład z tym programem, nie widzieliśmy w ogóle, co będzie produktem, jaki będzie produkt, co będziemy sprzedawać. Nie było takiego pomysłu żadnego, on się miał wyklarować. Potem były ze trzy pomysły, które nawet ogłosiliśmy w tym programie, ale potem je zamknęliśmy, bo stwierdziliśmy, że nam się nie chce. Na przykład firma logistyczna, jakaś agencja brandingowa i tak dalej. Stwierdziliśmy, bez sensu, za małe pieniądze, za dużo roboty i tak dalej, za mało pożytku tym wszystkim. I się tak zmieniało, więc ja nie wiem, co będzie za rok, 3, 10, nikt nie wie, więc nie ma co przesadzać. A to przesadzanie jest świetną wymówką, żeby nie działać. No nie, czyli siedzą ludzie i liczą. A ja się pytam, ale co zrobiłeś? Mamy paru takich znajomych. Pozdrawiam jednego z nich, będzie wiedział, o kogo chodzi, choć nie powiem danych osobowych. Człowiek, któremu marzy się, żeby działać w branży motoryzacyjnej, organizować spędy wielkie, fantastyczne. Gość łebski, zna się na samochodach tak, że ja nigdy nie będę mieć nawet 2% tej wiedzy. Mało tego, widzi, co w tej branży, jakie są braki, bo rozmawia z ludźmi i widzi, że jak jest event motoryzacyjny taki, to zabrakło tego i tego, można by to zrobić lepiej. Jak jest kanał o motoryzacji taki, to można by zrobić lepiej. No i co z tego? I słucham tych opowieści od lat, nie wiem, no z 7 już i nic się nie dzieje. Ponieważ w zdaniu robić dobrze, we frazie robić dobrze, najważniejsza część to jest robić. A dobrze to może być z czasem nawet. Nawet trzeba zacząć od robienia, a potem usprawnić.
Nawet chyba lepiej robić średnio całe życie, niż w ogóle nie robić.
Dokładnie tak. Na pewno na zostanie milionerem ma większą szansę osoba, która robi średnio całe życie właśnie, niż dobrze nie robi. No. Bo to trzeba dopracować do perfekcji. Nie ma czegoś takiego jak perfekcja. To raz, a dwa, i tak zawsze. Każdy produkt, usługę, cokolwiek się udoskonala w nieskończoność, co oznacza, że trzeba startować teraz. I już, no chyba, że wprowadzasz lek. No to dobra, to zróbmy, tak, puśćmy coś na rynek, parę osób to może zabije, ale potem usprawnimy. Ale to nawet tak się nie da. W każdym razie w większości biznesów jednak wypuszczasz, co masz, a potem będziesz usprawniać i jakoś to będzie. No i już. I możesz nawet zrobić Facebooka, który jest średni od zawsze. I on nigdy nie będzie dobry, ale wystarczy średni, żeby zarabiać miliardy.
NF jest dobrym przykładem u nas. Bo była pandemia i musieliśmy wydać szybciej niż zamierzaliśmy.
Dokładnie. Mamy taki case, że mamy platformę zamkniętą dla przedsiębiorców, nowoczesna firma, gdzie mamy tony wiedzy, no i planowaliśmy to zrobić później, no ale pojawiła się pandemia i okazało się, że musimy zrobić premierę trochę wcześniej, więc ta platforma nie była aż tak ładna na początku, aż tak dograna, trochę mniej materiałów było niż mieliśmy w planie, na podorędziu do przygotowania. Także to jest to. Wystartowaliśmy. Wielu z Was jest na tej platformie i widzi, jak ona się ciągle zmienia. Ciągle jest fajniejsza, ładniejsza, wygodniejsza, dochodzą nowe funkcjonalności, dochodzą nowe kursy, nowi eksperci i tak dalej, więc to jest właśnie przykład tego, jak to działa. Tak jakbyśmy czekali jeszcze, znaczy trochę moglibyśmy poczekać tam, nic by się aż tak nie stało, ale niektórzy to by czekali rok, 2, 3, 10 i to byłby duży błąd. Także nadmierna wiara w liczby to jest bezsens, który się wiąże z tym, że ludzie chcą mieć genialny pomysł. Genialny pomysł to bzdura. To jest fikcja. Gwarantuję Wam, że każdy z przedsiębiorców, którzy to ogląda, mają średnio 3 genialne pomysły na dzień. Policz sobie, zobacz ilość wyświetleń tego filmu, pomnóż razy 3 i zobacz, ile genialnych pomysłów w samej Polsce codziennie powstaje. Pomysłem się nie zarabia. Oczywiście ludzie czytają te tam Forbesy i mówią, ale bo ktoś zarobił na Facebooku, ktoś zarobił na Google. To wcale nie były przy okazji genialne pomysły. Przecież to Facebook nie był pierwszym portalem społecznościowym, a Google pierwszą wyszukiwarką, ale już mniejsza o to. Nawet gdyby tak było, to nie bierzmy jakichś turbo wyjątków za reprezentację całego świata, gdzie w całym świecie masz zdecydowanie większość firm, które robią coś, co już dawno wymyślono, tylko robią to jakoś inaczej trochę, trochę usprawniają, trochę robią lepiej i tyle. To jest właśnie to, więc nie czekaj na genialne pomysły, bierz się za robotę i potem usprawniaj. Kolejny 13 błąd przedsiębiorców, bardzo klasyczny, to jest walka cenowa. Mam o tym nawet cały osobny odcinek, który się bodajże nazywa Sprzedawaj drogo, zarabiaj dużo. Ludzie mają w głowie taką biedę, to jest bieda w głowie, no nic innego. Czyli, że muszę sprzedawać tanio, czyli konkurencja bierze tyle, to ja wezmę mniej. To jest chore, to jest po prostu żałosne. Z czego to się bierze? Z tego, że albo sami na przykład zawsze przy zakupach patrzą tylko na cenę, ale często w dodatku, często nawet tak nie jest. To jest też paradoks, że jak rozmawiam z ludźmi na przykład na żywo i oni mi tak mówią, że no ja muszę mieć niskie ceny, żeby pokonać konkurencję, to ja mówię, no to pokaż jaką masz koszulkę, pokaż jaki masz zegarek, czy masz najtańszy jaki był? czyli zegarek jakiś tam z targowiska za 50 zł. Czy masz taki zegarek, czy masz koszulkę ze szmateksu, używkę? Skąd tutaj ta odzież? Skąd ta polówka od Ralfa? Skąd koszula z Wulczanki? Dlaczego? Dlaczego? A dlaczego przyjechałeś BM-ką, a nie jakimś tam Wartburgiem? Przecież patrzysz na cenę przede wszystkim, no nie? Czemu jak tu jedziemy, to prawie nie ma takich całkiem najtańszych aut? Oj, człowiek jedzie S-klasą, coupe. O, pozdrawiam nas, to my go też. I co? I czemu on tak jedzie? Dlaczego on tak jedzie takim autem, jak to nie jest najtańsze auto? To może ta cena to nie jest najważniejszy element. I teraz ważną rzecz ci powiem, bo ktoś może dać argumenty, no ale przecież duże firmy walczą cenowo, no nie w Lidlu taniej niż Biedronce i tak dalej. No właśnie, tu jest od razu odpowiedź. Tylko bogatych stać na walkę cenową. Rozumiesz to? Jak masz setki milionów zaplecza finansowego, to możesz się bawić w tępienie Biedronki. Bo oni wtedy ci zrobią kontrcios i będziecie walczyć cenowo i ludzie będą tam przychodzić wszyscy, do tego produkt macie mainstreamowy, czyli całkiem dla wszystkich, to wtedy ma sens. Ale w każdym innym wypadku, jak ty masz niszowy towar, a każdy przedsiębiorca zwykły, mały i średni, ma niszowy towar, bo nie ma dla wszystkich, nie może nie stać go na walkę cenową. To się skończy upadkiem, frustracją. Konkurencja będzie sprzedawała drożej, więc zostanie jej więcej kasy na marketing, więc i tak cię załatwią. Bo klient nawet, żeby wybrać cenę, to musi najpierw wiedzieć o twoim istnieniu. Jak ciebie nie stać na marketing, bo obniżyłeś sobie marżę, no to i tak się o tobie klient nie dowie. I tak pójdzie do droższego. Klienci nie wybierają najtańszych osób, usług, produktów i tak dalej. Niektórzy może i tak, a inni nie. Większość nie, jak się okazuje. Jeżeli jest jakaś wartość w tym, to wtedy sprzedasz drożej. I powinieneś sprzedawać drożej. Oczywiście jest jakiś tam pewnie limit, no nie? Bo nie będziesz sprzedawać nawet tej S-klasy, która tam jechała, no za 3 miliony złotych by raczej nie poszło. Więc jakieś limity są, ale one są znacznie wyższe niż się większości z nas wydaje. I to jest dopiero lepsze życie. Mniej pracujesz, więcej zarabiasz, możesz się bardziej skupić na jakości produktu, bo nie musisz mieć miliarda produktów naraz, nie musisz się też tak skupiać na różnych innych dziwnych rzeczach, tylko możesz się naprawdę dopieścić produkt, skoro on ma być produktem droższym, to musi być lepszym, więc a często też robisz produkty, które cię kręcą, więc możesz więcej czasu spędzać na usprawnianiu rzeczy, które cię kręcą, czyli sama dobra zabawa, jesteś spokojniejszy, bo masz zaplecze finansowe, możesz więcej inwestować w marketing, możesz zatrudnić więcej ludzi i wszystko zmierza w dobrą stronę. Jedyny efekt uboczny, że na początku jak zmienisz strategię, to pewnie stracisz starych klientów i będzie chwila przestoju, zanim zyskasz nowych, tych lepszych. Bo przy okazji drożsi klienci są zazwyczaj lepsi, czyli rzadziej się rzucają o pierdoły, rzadziej mają dziwne roszczenia i tak dalej. Tak to po prostu działa. Więcej o tym jest w odcinku Sprzedawaj drogo, zarabiaj dużo. I naprawdę tak to działa. Punkt 14. Słaba obsługa klienta. To jest też klasyczny błąd przedsiębiorców, czyli że obsługi klienta albo nie ma, albo jest bezczelna, albo słaba i tak dalej. Czyli że nie ma tam nic wyjątkowego, wybitnego. Ostatnio rozmawialiśmy z mBankiem i normalnie, ku naszemu zdziwieniu, okazało się, że mBank teraz do klientów wbija na ty. I Artur z naszego biura miał coś załatwić z mBankiem, no i gość mu tam pisze na infolinii: słuchaj Artur, to jest dokładnie tak jak napisałeś, bardzo dobrze to rozkminiłeś, ja ci tu potwierdzam, tu masz PDF-y, gdzie mamy te prowizje dokładnie opisane, także zerknij tam sobie, jak będziesz mieć pytania, wal jak dym. Takiej rozmowy z bankiem, żeby doczekać, to normalnie śniłem o tym. Po tylu latach dopiero ktoś to rozkminił, to jest przerażające, mimo że Starbucks to już zrobił 40 lat temu. Że można gadać na ty. Oczywiście nie do każdego i tak ktoś się może obrazić. Jasne, ale chodzi o ostateczny rozrachunek. No nie? Do kogo ty chcesz być? Do fajnych, pozytywnych ludzi, czy do wiecznych, smętnych maruderów? Jeżeli nawet bank, który aspiruje do bycia dla wszystkich, odważa się na takie kroki, to jest to znak. Więc obsługa klienta musi być dobra. Widziałem kiedyś screena. Świetny jest taki bloger Derek Sivers, sivers.org, polecam każdemu, kto zna angielski. I on kiedyś wklejał screena, jak rozmawiał z Amazonem, że książka przyszła jakaś tam uszkodzona, coś tam, no i na infolinii był na czacie, infoczacie, nie wiem, był gość z obsługi klienta z Amazona, który był Norwegiem, więc miał na imię Thor. No i ten Derek wchodzi na tego czata i potem screeny wrzucał na swojego bloga z tego wszystkiego, można to tam znaleźć nawet, i mówi: witaj Thor. Czy dzisiaj gramy w RPG? A Thor mu pisze, no bo się tak zdziwił, chciał trochę zrobić humoru, nie, że Thor takie norweskie, nordyckie imię i tak dalej, a Thor odpisuje: yes, my lord. gdzie dzisiaj zmierzamy, jaką skrzynię mogę dla Ciebie otworzyć. I normalnie serwis, oficjalny serwis poważnej korporacji Amazon. Porównaj sobie do tych korpolutków w Polsce, co tacy w gaciach nasrane, takie zestresowanie, takie chodzą, takie miny i jeszcze ta korpomowa i tak gadają, że tutaj obsługa klienta, witamy serdecznie, Panie Macieju, proszę się rozsiąść, może kawki, może herbatki. Nie można gadać jak z normalnym człowiekiem. A Amazon się nie boi i jest dlatego jedną z większych firm na świecie. I to jest to, i cała rozmowa tak leci, że Thor mówi, nie możemy dopuścić, żeby w naszej wiosce zdarzały się takie rzeczy. Już odpalam wszystkie miecze i ruszamy na podbój innych wiosek. Jeżeli będzie trzeba, to będziemy gwałcić i palić, żeby tylko dotarła do Ciebie nowa książka w wersji nieobitej. Widocznie tamta ucierpiała w poprzedniej bitwie, kiedy płynęliśmy okrętami. A autentyk, ja tu nic nie przekolorowuję. Także to jest właśnie obsługa klienta w Amazonie. Albo to, że w Amazonie, tak, jeszcze Kasper coś chciał dodać?
No ja polecam zakupić dowolną książkę u nas i zobaczyć maile, jakie przychodzą na przykład.
O, to jest dobry case, jak kupujesz u nas na ekspertia.com.pl, zobacz, jakie dostaniesz maile, wiadomości, co się wydarzy. To myślę, że to jest też...
Kto takie ładne maile napisał?
Weź to, ego połechtane. No, także Kasper napisał ładne maile i gra. I to jest właśnie to, więc obsługa klienta musi być fajna, taka... Twój klient, mimo że jest Twoim klientem, więc relacja jest taka, że płynie strumień pieniędzy w jedną stronę, to strumień dobrej energii powinien płynąć w każdą stronę. To nie jest klient, tylko przyjaciel. Może oczywiście nie do przesady, tak żeby nie dodać takiego fałszu w tym, że byli tacy. Nasi klienci są naszymi przyjaciółmi, kochani, drodzy. I już jest taka, że tylko w zęby byś takiemu dał. Więc nie, ale tak po prostu ja z moimi klientami usiadłbym przy piwie i gadałbym tak samo, jak gadam tutaj, w tym programie. Tak samo, po prostu. Może gadamy mniej na żywo, bo to fakt, że w dialogu się odnajduję gorzej niż w monologu. Tak to już jakoś jest. Ale ogólnie gadałbym tak samo i też bym rzucał głupie żarty i tak dalej. Także to jest to. Więc obsługa klienta, słaba obsługa klienta, to, że tam się zarabia więcej. Jest wielu ludzi, którzy będą u Ciebie kupować drożej, dlatego, że u Ciebie jest milej, jest lepsza obsługa klienta. I tyle. Od takich prymitywnych pomysłów, których my chyba nie... No dobra, czasem może gdzieś tam, ale wiesz, jak to jest, że w salonie samochodowym zawsze są te sarenki na wejściu, no nie? Dzień dobry, stoi tutaj sarenka. To jest takie bez sensu, no nie? Bo to ona nie jest osobą wykształconą w motoryzacji. I chyba nie w tym celu tam jest. No ale właśnie, ktoś wymyślił w tych koncernach, że to widocznie się opłaca, że to jakoś tak milej będzie klientowi na wejściu. Mnie to akurat zawsze bardziej śmieszyło, ale ja wiem, że jestem wyjątkiem bardziej niż regułą. Także tak knajpy ze striptyzem zawsze wydawały mi się absurdem, że jak w ogóle za to można płacić, że co, idziesz, pijesz i tam ta pani tańczy i ty wsadzasz, o co tu chodzi? Nigdy tego nie zrozumiałem i nigdy nie zrozumiem. No ale ja rozumiem, że w niektórych tematach to może jestem zbyt dinozaurowy, tradycyjny, konserwatywny, nie wiem, a może po prostu stary. Ale jednak dobrze mi z tym. Tak czy inaczej, ale obsługa klienta właśnie, nietypowe rzeczy, nietypowe maile, fajnie, żeby zadzwonić, pogadać, a czasem nawet do jakiegoś klienta zadzwonić, który od pół roku nic nie kupił. I to nie, żeby mu coś sprzedać nowego, tylko żeby sobie pogadać, co tam u Ciebie, jak tam idzie, bo ostatnio jak się spotkaliśmy, no to miałeś jakieś tam problemy. Mam nadzieję, że już się rozwiązało, może Ci mogę jakoś pomóc. Jak tak będziesz traktować swoich klientów, to ma to sens. Rafał Brzoska, twórca Impostu, który był w programie Ekspert Mentleju, no to przecież sam często, zresztą mówił o tym tutaj, nam, że sam czasem odpisuje na reklamacje klientów. Osobiście wchodzi i pisze do klienta, mimo że ma firmę wielomilionową, tysiące ludzi tam pracuje i tak dalej, to sam czasem ogarnia. Tak to właśnie wygląda, więc obsługa klienta. Punkt 15. Brak do sprzedaży. Do sprzedaży, lejków sprzedażowych tak zwanych i tak dalej. Czyli, że ktoś ma jeden produkt i nie ma żadnego dalszego ciągu. Otóż produkty w Twojej firmie powinny układać się jako taki, nie wiem, no, jak to powiedzieć, albo można to lejkowo potraktować, albo taką drogę na szczyt. To może nawet być bardziej adekwatne. Czyli masz sobie produkt, jesteś masażystą i masz masaż za 100 zł. Czyli jest ten produkt taki nawet może dzisiaj główny. Ale ja się pytam, co dalej? Co mi sprzedasz dalej? I w tej drodze na szczyt brakuje często produktu tańszego. Produkt tańszy to jest, że robisz e-booka albo wideokurs za 17 zł albo 7 i sprzedajesz to na Facebooku nie po to, żeby na tym zarobić miliony, tylko po to, żeby te 17 zł od jednego, drugiego i trzeciego klienta zwróciło Ci cały ten marketing i tym samym przyniosło klientów na masaże. Rozumiesz? Czyli masz sprzedajesz za 17 zł e-booki czy jakieś wideokursy, które zarabią tyle, że 100% tych pieniędzy reinwestujesz w marketing na tym Facebooku czy na Google i ten marketing przynosi Ci więcej, 3 razy więcej klientów na masaże. Czyli zamiast mieć tylko jeden produkt, to już masz dwa, bo poszedłeś w dół, masz produkt tańszy, który jest takim otwieraczem, zachętą, żeby Cię poznać, bo wiadomo, no, najtrudniej jest skorzystać ludziom z czegoś nowego, nietypowego i tak dalej. Gdyby to było tanie, to łatwiej. Więc za 17 zł czy 7 skorzystają i wtedy już są bardziej przekonani, żeby przyjść do Ciebie na masaż, bo wiedzą, że dostali ten produkt, nie jesteś oszustem, kasa nie zniknęła i tak dalej. Wszystko gra. Więc to jest drugi etap. Ale ja się pytam, co dalej? Czy masz produkt za 1000 albo za 2? Może jakieś obozy z masażem, z jogą i tak dalej. Może jakieś szkolenie multimedialne, bo to jest straszny błąd tak naprawdę, że jesteś uzależniony od tego jednego produktu bądź usługi, który w dodatku nie jest super drogi i nie ma kontynuacji. Zachęcam Cię, żebyś pomyślał, co dalej, co za 1000, co za 2, żeby mieć dodatkowy dochód, który może się okazać, że w którymś momencie będzie głównym dochodem, bo będzie zarabiać jeszcze więcej, a nawet jak będzie drugim równorzędnym źródłem, to bardzo dobrze. Tu będziesz zarabiać dalej na masażach, a oprócz tego będziesz zarabiać jeszcze na jakichś eventach, szkoleniach za 1000 zł, a oprócz tego jeszcze będziesz zarabiać po 30-40 zł od książek, które będziesz sprzedawać. I to jest to. Ja chętnie od osób, z których usług korzystam, na przykład od trenera personalnego pozdrawiam, albo od akupunkturzysty również pozdrawiam, kupiłbym jakieś albo dodatkowe szkolenie multimedialne, albo książkę, to na pewno już i tak dalej, kupiłbym, no ale nie ma, no, nie ma. Nie ma, nie napisali. Piszcie, proszę was, piszcie.
Uważam cię, nie podawaj przykładu, co my to dokładamy do eksperty. Nie mów o tej grze planszowej i nie mów o żadnych portfelach.
Dokładnie tak. Także Kacper tutaj mnie zachęca, żebym ukrył przed wami ten fakt, że na przykład tak, mamy ekspertia.com.pl, no i mamy książki, czyli produkt w jakiejś gamie cenowej. No więc tam też potrzebna jest wyższa gama cenowa, żeby klient, który chce wydać więcej, mógł. Co mu będziemy bronić, nie? No to... spoiler, że pracujemy już od dawna nad grą planszową Expert Bentleyu. Expert Bentleyu, gra planszowa, będzie już wkrótce miała swoją premierę. Dopieszczamy już od kilku tygodni. Już się odbyło chyba, nie wiem, 7-8 sesji grania parogodzinnych po każdej usprawnienia, a jak pionek powinien wyglądać, a jak te karty i tak dalej, ponieważ nie ma chyba jeszcze polskiej gry planszowej uczącej biznesu, gdzie można z całą rodziną usiąść i uczyć się, ale tak porządnie, nie żeby sobie pograć, żeby wszystko zależało od losu, tylko naprawdę, żeby zmienić mindset. Więc wiadomo, no to jest produkt trochę wyższej kategorii. Innym produktem, nad którym pracujemy, tu jest prototyp, więc to tak nie będzie pewnie wyglądało jeszcze, ale już spoileruję, a co tam? Prototyp portfela, jednego z pierwszych na świecie, a na pewno pierwszego w Polsce, portfela z Pinetexu, czyli ze skóry ananasa, ponieważ jak wiesz, nam bardzo leży na sercu dobro zwierząt, nie uznajemy za bardzo skóry, jak nie musimy, znaczy minimalizujemy, jak się tylko się da. Wiadomo, nie zawsze się da, no bo wiesz, jak się kupuje używanego Bentleya, no to i nie powiesz, wymieńcie mi tutaj skórę na ananasa, ale jak już kupujemy coś nowego, na przykład ciuszki, portfele, buty i tak dalej, no to już wybieramy dobrze, więc to jest to. Współpracujemy, myślę, z bardzo znanym polskim projektantem portfeli i odzieży, panem Millerem. Także kto się interesuje tym tematami elegancji, ten na pewno zna to logo, które tutaj jest. Pozdrawiam przy okazji serdecznie. To takie spoilery, bo to jeszcze parę miesięcy potrwa, zanim to wszystko się pojawi. Tak czy inaczej, to właśnie jest to, że rozszerzamy gamę po to, żeby były dalsze produkty, kontynuacja. Więc musi być zawsze kontynuacja. Znaczy, no nie musi, no nikt ci nie każe, no ale po co nie zarabiać więcej? Rozumiesz to? To są rzeczy, które raz zrobisz, na przykład niektóre z nich, i zarabiasz potem więcej, dodatkowo, a nie ma nic złego w zarabianiu więcej, pod warunkiem, że twoje produkty są dobre, no i tyle. I już. Także to jest to. 16 punkt. Brak wiecznego kaizena. Kaizen to jest japońska filozofia, która składa się z dwóch elementów. Po pierwsze, małe kroki. O tym już mówiliśmy, że lepiej zacząć i robić małymi krokami, ale zamiast czekać. Natomiast drugi element filozofii kaizen to jest ciągłe udoskonalanie. I w tym mistrza to ma Toyota, która zresztą rozpropagowała na świecie filozofię kaizen. Ciągłe udoskonalanie. Ja mam regularnie tak zwany kaizen day. Czyli w dany dzień nie robię nic. Nie nagrywam programów, nie robię wywiadów, nie piszę książki na przykład, no nic nie robię. Tylko robię kaizen. Co to oznacza? Że otwieram wszystkie Slacki, Whatsappy i po kolei jadę. Wchodzę na stronę na przykład naszą ekspertę.com.pl, na księgarnię i myślę. Chodzę po tej księgarni przez 15-20 minut, klikam wszystko, dodaję rzeczy do koszyka i myślę. trybiki pracują. I nagle przychodzi mi do głowy, tak jak mi kiedyś przyszło do głowy, że musi tak być, że na 4 kliki wchodzisz i wychodzisz, żebyś był w stanie na ekspertia.pl zrobić zamówienie w minutę. Od wejścia do wyjścia. Musi tak być. Więc po kolei, krok po kroku usprawnialiśmy. Na początku mieliśmy konta, że trzeba było zakładać konto i tak dalej. Usunęliśmy to. Stwierdziliśmy, bez sensu. A po co komu zakładanie kont, jakieś hasła, wymyślanie? A po co to? Wchodzę, podaję adres do wysyłki, wychodzę, dzięki, cześć. I klient zachwycony. I to jest właśnie to. Więc to są takie kaizeny. Potem wchodzę na Instytut Lingwistyki na przykład i zastanawiam się, co tam może być lepiej. Potem wchodzę na kursy gotowe, językowe. Zastanawiam się, co do nich dodać. Potem wchodzę na naszą platformę Nowoczesna Firma. I mówię, kurczę, już mamy tyle kursów, ciężko tu już coś jeszcze wymyślić, ale jeszcze wymyślę. I myślę. I nagle patrzę, dobra, ta ikonka, te ikonki by mogły być ładniejsze, bo te są takie zniechęcające, więc usprawniamy. I piszę tam na Slacku od razu chłopakom, zmieńmy to, 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 to i to. I wchodzę tak po kolei na kilkadziesiąt różnych tematów, czyli mam osobne grupy i osobne tematy do, na przykład Biznes 2.0 grupa na fejsie, kanał YouTube'owy Maciej Wieczorek, kanał YouTube'owy Instytut Lingwistyki. To mówię teraz o samej Polsce, żeby już nie zagmatwać. Potem mówię na przykład platforma, Nowoczesna Firma, sprzedaż, czyli oferta, bo to oferta to jest osobna strona, a sama platforma dla zalogowanych klientów to już jest osobna. To samo w innych platformach, inne produkty i tak dalej i z każdą z tych rzeczy siadam, myślę nad małymi usprawnieniami. I jak się okaże, taki mój Kaizen Day powoduje, że ludzie z zespołu mają co robić przez 2 tygodnie, bo tyle tych usprawnień jest. Regularnie na 2-3 miesiące spotykamy się wszystkimi wspólnikami w jakimś miłym miejscu, i cały dzień, a ostatnio wyszły 3 dni z tego, siedzimy i kminimy, co można jeszcze usprawnić, jaki produkt. Właśnie ostatnio, parę miesięcy temu wymyśliliśmy ten portfel, tą grę planszową i tak dalej. Niedługo będzie seria książek dla dzieci z misiem ekspertusiem, także dużo, dużo rzeczy się będzie działo i to jest właśnie to usprawnianie. Czyli zamiast robić tylko nowe rzeczy, usprawniaj te, które już działają. One naturalnie będą prowadziły też do nowości, ale w sposób taki bardzo łagodny, fajny, skuteczny. Naprawdę będzie to dobre. Czyli wieczny Kaizen, czyli wpisz sobie w kalendarz, na przykład druga środa miesiąca, Kaizen Day. Zaplanuj sobie tak, żeby w ten dzień nic innego nie robić i rozpisz sobie na kartce wszystkie podtematy w Twojej firmie. Czyli efektywność mojego pracownika numer 1, efektywność mojego pracownika numer 2, nasza strona internetowa, nasze, nie wiem, wizytówki, jak ktoś stosuje, nasz fanpage, nasze grupy na Facebooku, nasz Instagram, nasze płatne reklamy na Facebooku, nasze płatne reklamy w Google. Rozpisz te wszystkie elementy tak szczegółowo, jak się tylko da, a później z każdym z nich siedź i myśl, co można zrobić jeszcze lepiej w tym konkretnym, wąskim zakresie. Jak w każdej rzeczy wymyślisz tylko jeden krok do usprawnienia, nagle się okaże, że masz tyle usprawnień, że super idzie to do przodu. A za miesiąc znowu siądziesz, zrobisz Kaizen i jesteś mega, mega do przodu. To naprawdę sama ta strategia zarobi dla Ciebie kupę hajsu, bo ludzie często nie myślą nad ciągłym usprawnianiem swoich firm, tylko działają od przypadku do przypadku, że akurat dziś na kiblu wpadł mi jakiś genialny pomysł. To nie może tak być. Może też przy okazji, ale warto to też zaplanować. 17 błąd przedsiębiorców to jest brak świadomości grupy docelowej. Jak Cię dziś zapytam, kto kupuje Twoje produkty, to wiesz czy nie wiesz? Co to jest za człowiek? I jeszcze które produkty, jak masz różne, bo tańsze i droższe mogą być dla różnej grupy ludzi. Ale pytam, czy ty wiesz, czy to jest facet, czy kobieta, czy to jest człowiek w wieku do 20, czy powyżej 35, czy to jest człowiek z wielkich miast, jak tutejsza Warszawa, czy tam Wrocław, Łódź, Poznań i tak dalej, czy może raczej miejscowości wiosek. Czy to są ludzie, którzy pracują na wysokich szczeblach w takich firmach, czy może przedsiębiorcy, czy może jacyś inni. Co ci ludzie robią w wolnym czasie? Jak tego nie wiesz, to oczywiście dalej możesz dawać radę. Ale już gorzej, przepalisz więcej pieniędzy na reklamach płatnych, bo nie wiesz, do kogo one powinny trafić. Dużo rzeczy tak naprawdę nie wiesz, co powinieneś zrobić. Nawet pomysły na marketing będą Ci gorsze przychodziły do głowy, bo gdybyś wiedział, że większość Twoich klientów to są kobiety, które mają mężów przedsiębiorców, bo jest taka grupa kobiet, jest taka grupa jedna z grup docelowych, to jest całkiem inny marketing do tych osób. Nagle jesteś w stanie pomyśleć, gdzie dotrzeć do tych osób, gdzie one są i tak dalej. A jak będziesz chce tak działać na zasadzie, no przecież produkuję deskę barlineskę, wszyscy wiedzą, no to się powinno sprzedawać. No ja ogłoszę, że robię deski, no to ci, którzy chcą deski, przyjdą. No dobra, ale kto to jest? Kto przychodzi? Kim są ci ludzie, którzy przychodzą? I już. To tak jak pod Ikeą najprawdopodobniej spotkasz bardzo dużo młodych par. Młodych, również ciężarnych i tak dalej. Więc jakbyś się zastanawiał, to może warto poszukać, gdzie jest IKEA i być w tych samych miejscach, jeżeli Twoja grupa docelowa jest ta sama i tak dalej. Także grupa docelowa to jest coś, co warto, żebyś teraz nawet wypisał zaraz po tym odcinku. I punkt 18. to jest brak reklamy płatnej. Czyli będę tak dobry, że jakość się sama obroni. Jakość się sama nie broni. Nie ma takiej opcji niestety. No nie, nie w biznesie przynajmniej. Obojętnie co zrobisz, trzeba to będzie promować w sposób płatny. Czyli trzeba będzie płacić za marketing. Oczywiście wspomniałem już, żeby unikać głupot typu billboardy i tak dalej. Natomiast płacić trzeba. Od pierwszego dnia najlepiej płacić. Nawet jak cię nie stać i zrobisz reklamę za 50 zł na fejsie, lepiej żebyś to zrobił, niż żebyś nie zrobił. Ponieważ to jest dźwignia, która jest gigantyczna. Ja miałem zawsze z tym problem przez lata, ponieważ no nienawidzę Facebooka, no co ci mam powiedzieć? Nienawidzę tego portalu, nie spędzam tam więcej niż 15 minut miesięcznie. I zawsze miałem opór. A jak miałem Zosię Samosię, to sam próbowałem te reklamy robić, to mnie wkurzało i tak dalej. A teraz, z perspektywy czasu, kiedy inni ludzie się tym zajmują, uważam, że Facebook jest genialnym narzędziem dla przedsiębiorców. I strasznie dużo straciłem pieniędzy w życiu przez to, że mnie tam nie było. Aż w takiej płatnej formie. Bo oczywiście byłem, a to grupy, to fanpage, ale czy to grupa, czy fanpage, to jest wszystko znacznie mniej warte niż płatna reklama. Więc trzeba to robić. I klasyczny błąd przedsiębiorców jest, że się tego boją, że nie wiedzą, nie chcą i tak dalej, że nie chcą w sumie, bo to, że nie wiedzą, to nie jest żaden błąd. Trzeba poszukać, ja wiem, że niełatwo jest znaleźć kogoś, kto ci to dobrze zrobi. Czasem trzeba przepalić trochę budżetu, bo jakaś agencja ci to zrobi źle i tak dalej. Trzeba zrobić drugą, trzecią i kontrolować to na bieżąco, ale trzeba. Po prostu trzeba, zwłaszcza w dobie, gdzie niektórzy twoi konkurenci boją się też, no to tym bardziej ich wyprzedzisz. Natomiast tam trzeba być. Nie ma opcji, żeby cię tam nie było, więc o tym należy pamiętać. Przypominam zatem, że regularnie prowadzę webinar, gdzie analizujemy modele ludzi sukcesu, czyli bierzemy tych ludzi, którzy byli w ekspercie w Bentleyu i sprawdzamy, co oni dokładnie robią po to, żebyś mógł te modele zastosować w swoim biznesie i go znacznie przyspieszyć. Termin najbliższego, jak również osoby, które będziemy brać pod nóż, znajdziesz poniżej, także zapraszam cię i zapraszam cię na ekspertia.com.pl po książki, bardzo, bardzo rozwojowe książki, które oszczędzą ci również dużo czasu i pieniędzy. Mam nadzieję, że było dzisiaj pożytecznie, że pozwoli ci to zaoszczędzić wielu błędów, bo po co się uczyć na swoich, jak można na cudzych, i że zarobisz na tej wiedzy, mimo że bezpłatnej, YouTube'owej, to jednak całkiem sporo pieniędzy, czego sobie i tobie i nam wszystkim życzę. Wszystkiego dobrego i do następnego. Cześć!